Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego też odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: plemię żmijowie, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca. Bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Oto słowo Pańskie. Tak się składa, że w ostatnim czasie dość dużo przychodziło do mnie osób, które, można powiedzieć, przedstawiały się jako osoby życiowo przegrane. I to są bardzo smutne spotkania. Smutno jest i trudno wsłuchiwać się w historię, jak ktoś wchodził w życie z oczekiwaniami, że uda mu się rodzina, małżeństwo, że udadzą mu się dzieci, praca i tak dalej. Że będzie miał w tym życiu jakąś radość i satysfakcję, a potem okazuje się, że niestety wszystko po kolei jest mu odbierane. Upada, rozpada się w pył. No i kiedy wsłuchuje się właśnie w tę historię, oczywiście przede wszystkim wiem, że tym ludziom zależy na tym, żeby ich wysłuchać. To jednak zadaję im pytanie: no ale gdzie w tym wszystkim był obecny Pan Bóg? Czy modliłeś się do Pana Boga, oddawałeś Mu te wszystkie sprawy, kiedy po kolei to się sypało? No niestety okazuje się, że bardzo szybko ci ludzie, którzy skarżą się na liczne niepowodzenia w swoim życiu, na jakimś etapie z tego Pana Boga zrezygnowali. I popadli w to wielkie kłamstwo, w które wielu ludzi dzisiaj popada. Kłamstwo, że można sobie szczęśliwie ułożyć życie bez Pana Boga. To jest kłamstwo, to jest niemożliwe. Diabeł może na jakimś etapie człowieka wprowadzić jakiś pozór, że Pan Bóg jest ci niepotrzebny, ale potem przychodzi moment, że trzeba spłacać ten rachunek, zapłacić za swoją własną naiwność. I to jest pierwsza rzecz. Druga, tu pytam, a nie było przy tobie jakiejś osoby, która mogłaby ci pomóc? Nawet czasami tą najlepszą pomocą byłoby powiedzieć: słuchaj, robisz źle. Zmień coś w swoim życiu, co powoduje, że na przykład nie ufa ci żona, nie ufa ci mąż, odchodzą od ciebie dzieci i tak dalej, i tak dalej. Właśnie o to chodzi, żeby był przy nas obecny ktoś, kto powie nam prawdę o nas, o naszym życiu, taka jaka jest. Nic nie wybielać. Pytanie tylko, czy dopuszczamy do siebie takie osoby, czy nam na obecności takich osób zależy, czy raczej wolimy otaczać się ludźmi, którzy mówią nam jakieś słodkie kłamstewka, bo na przykład zależy im na tym, żeby przy nas być, bo mają z tego tytułu jakieś konkretne profity. Więc ktoś mi kiedyś odpowiedział: no tak, proszę księdza, nawet tacy ludzie może i są, ale ja nie wiem, jak to jest, jak mi ktoś mówi prawdę, bo ja nigdy nie wiem, czy taki człowiek się nie myli, no bo przecież każdy z nas jest tylko człowiekiem. No jasne, nikt z nas nie ma pełnego wglądu w to, co się dzieje w naszym życiu i we wszystkie okoliczności, które na nas wpływają. I nawet jak ktoś życzliwie mówi nam prawdę, tak zwaną prawdę, no to może się mylić. Ale zawsze właśnie tutaj trzeba postawić na Pana Boga, bo Pan Bóg nigdy się nie pomyli. Jeżeli ktoś na przykład bierze do ręki regularnie Słowo Boże, czyta Pismo Święte, Ewangelię Pana Jezusa, no to odbija się jak w najlepszym lustrze. Widzi białe jest białe, czarne jest czarne. Pytanie tylko, czy chcemy spotkać się ze Słowem Pana Jezusa, z tą prawdą, którą On mówi. I dzisiaj, kiedy wielu ludzi odchodzi od wiary, od Kościoła, od Boga, to czyni to właśnie dlatego, bo boją się tej trudnej prawdy o sobie. Bo poszli w jakieś ścieżki, które wydają im się dobre, atrakcyjne, ale tak naprawdę boją się prawdy. Zmierzyć się z prawdą o sobie. Ale tak się nie da. Kiedyś, wcześniej czy później trzeba będzie się z tą prawdą zmierzyć. Ale to będzie bardzo bolesny moment. I dlatego póki trwa nasze życie, trzeba bardzo mocno troszczyć się o te momenty naszego życia, kiedy w sposób szczególny zbliżamy się do Pana Boga i mówimy: Boże, powiedz mi prawdę o mnie, o tym etapie mojego życia, na jakim teraz jestem. I zwyczajowo z reguły to są właśnie te momenty przed świętami, a więc czas Adwentu, czas Wielkiego Postu, czas rekolekcji. No, gdyby naprawdę zależało nam na szczęściu w życiu, tak bardzo dojrzale pojętym, to ja podejrzewam, że tutaj ten Kościół byłby pełen, pękałby w szwach. Bo wiedzielibyśmy, że to jest bardzo cenny moment spotkania z Bogiem, z Jego Słowem i że z tego może wyjść wielkie dobro. No ale no, być może żyjemy już w takich czasach, że ta troska o to, co najlepsze, to już będzie tylko troska nielicznych. I że tylko nieliczni będą zdolni do tego, żeby usłyszeć tą prawdę. No smutno, żeby tak jest, ale cóż. Ja myślę, że tym, co może dzisiaj najbardziej przyciągnąć ludzi do Kościoła, to są właśnie ci nieliczni, ale którzy tak na 100% wybrali w swoim życiu Pana Boga. I potrafią od siebie wymagać, także w tym wymiarze przyjmowania trudnej prawdy i pod wpływem tego zmieniają swoje życie, ale żyją efektywnie. Żyją jako ludzie spełnieni, szczęśliwi. I my właśnie myślę, że jesteśmy w stanie przyciągnąć tych, którzy ulegają kłamstwu. Przyciągnąć tak, jak przyciągał na pustynię sam Jan Chrzciciel, który przecież wybrał bardzo trudną drogę, bo po pierwsze drogę radykalnej ascezy, czyli właśnie życia na pustyni, a po drugie drogę mówienia ludziom prawdy. I jedna i druga okoliczność mogła dla niego skończyć się śmiercią. Ale właśnie on celowo to zrobił, żeby po pierwsze będąc na pustyni być bliżej Boga, a po drugie bym głosząc prawdę ludziom dać im to, co najlepsze. Po prostu robić to, czego chce od niego Pan Bóg. I to przyciągało ludzi właśnie do niego. Na pewno źle się czuli, kiedy mówił do nich te słowa, które czytaliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie godne owoce nawrócenia, a nie myślcie sobie, że będziecie mogli kiedyś tłumaczyć się przed Bogiem Abrahama, mamy za ojca. Bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Gdyby dzisiaj ktoś tak odważył się mówić w kościele, co by się działo po prostu? Jaka byłaby afera? Ale w tamtych czasach chyba ludzie mieli jakoś większe poczucie, że życie ma się jedno. I warto je spędzić dobrze. I że warto posłuchać kogoś, kto mówi prawdę. I szli i wymagali od siebie, szli właśnie na tą pustynię, żeby tę prawdę usłyszeć, bo wiedzieli, że tylko tam to słowo można usłyszeć. Tylko tam na tej pustyni, bo tylko ono jest związane z Janem. Nie na ulicach gwarnej Jerozolimy, gdzie przekrzykują się wszystkie głosy świata. Jeden głośniej od drugiego. Właśnie tam w tej ciszy można było bardzo dobitnie usłyszeć głos Boży, głos Jana. Pytanie, gdzie my jesteśmy dzisiaj w stanie dojść, żeby usłyszeć tę prawdę? Bo wielu ludzi właśnie robi chyba wszystko, żeby tej prawdy nie usłyszeć, żeby ją zagłuszyć. Albo będzie szukać sobie takich ludzi, którzy będą im mówić słodką prawdę, tworząc jakieś namiastki duchowości. No bo przecież Żydzi w czasach Jezusa też byli ludźmi bardzo wierzącymi. To znaczy inaczej wierzącymi, duchowymi, religijnymi, mieli jakąś wiarę, ale niekoniecznie szli za tym, co chciał Pan Bóg. A więc wiele, wiele rzeczy, ale takich, co sobie ludzie wymyślili. Ale jak już coś pochodziło od samego Boga, czyli tutaj mamy na myśli Pana Jezusa, Jego Słowo, no to Go wysłali od razu na krzyż, bo im to nie pasowało. Także dzisiaj trochę tak samo jest, że tej duchowości nigdy człowiek z siebie nie stracił, bo tak jesteśmy przez Boga stworzeni, ale że zrobimy wiele, żeby tej prawdy nie usłyszeć. Więc pytanie do nas, jacy my jesteśmy, z czego jesteśmy w stanie zrezygnować, żeby usłyszeć tę prawdę? Czy potrafimy zawalczyć o przestrzeń ciszy w naszym życiu? Czy w ogóle potrafimy dostrzec, jak bardzo jesteśmy okłamywani i że to wpływa na nasze życie? Co robimy z tą prawdą, jeżeli usłyszymy ją o sobie samym, o własnym życiu? Czy potrafimy przyjrzeć się owocom swojego życia i pomyśleć, jak to życie może się skończyć, jeżeli się nie zmienimy? Są trudne pytania, ale dokładnie te pytania zadawał Jan Chrzciciel swoim słuchaczom i podejrzewam, wielu z nich naprawdę zmieniło swoje życie. A więc co robił Jan Chrzciciel? On po prostu przypominał czystą Bożą naukę, Boże przykazania. To, o czym wielu już po prostu zapomniało albo nie chcieli usłyszeć. I dzisiaj też potrzeba dokładnie tego samego, wrócić do tej czystej Bożej nauki. Bo tylko ona ma sens. Ona jest tą esencją, ona ma moc, ona ma właśnie swój smak i wartość, jakość. Taka wiara, jak spotkamy kogoś tak wierzącego, to widzimy, że to jest jakiś konkret, to nie są jakieś popłuczyny. My właśnie dzisiaj często też przypominamy człowieka, który robi herbatę ekspresową z torebki i tak do jednej szklanki zaparzy, ale potem do drugiej szklanki próbuje zaparzyć, do trzeciej, czwartej, piątej, dziesiątej, dwudziestej. Tylko że już po trzeciej szklance to się do niczego nie nadaje. Ale my na upartego będziemy z tej jednej torebki próbowali coś zrobić i za 20 razem jeszcze będziemy wmawiać innym, no herbatka, pyszna herbatka. No jaka herbatka, to już do niczego się nie nadaje. I taka właśnie jest nasza wiara, taka jest nasza religijność. Nieraz dawno straciły swój smak, wartość, jakość, moc, ale my będziemy dalej upierać się, że tak to właśnie ma wyglądać. I dlatego ten katolicyzm jest taki, jaki jest, tak bardzo nieprzekonujący. Większość będzie mówiła, jestem ochrzczona, jestem katolikiem, no ale ten ich katolicyzm to jak ta herbata po 20 razach. Do niczego się nie nadaje, tylko do wylania w kanał. Jak napisze, jak powie Jan Chrzciciel. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. I tymi słowami trzeba się przejąć. A więc co doprowadza do tego, że my tak łatwo zatracamy tą esencję? Co jest tym zagrożeniem dla naszej wiary? I tutaj trzeba właśnie wskazać na jakieś konkretne pułapki, które powodują, że z ludzi, którzy na początku właśnie są tej żywej wiary, no nagle potem coraz bardziej się rozwadnia i nic nie zostaje. Bo to dotyczy każdego z nas. Dzisiaj chyba tą największą pułapką to jest relatywizm moralny, czyli takie przekonanie, że każdy ma swoją prawdę. I tak chcemy traktować siebie nawzajem, że ja myślę to, ty myślisz coś innego, ty masz rację, ja mam rację, ty masz swoją prawdę, ty masz swoją prawdę, idźmy sobie dalej w swoją stronę. Ale to nie na tym ma polegać, to nie na tym polegała nauka Jezusa Chrystusa. On przypominał, prawda jest u mojego Ojca i jej się trzymajcie. No bo co wyniknie z tego, że ty twierdzisz, że taka jest moja prawda, ktoś inny powie, a twoja prawda jest inna. No to bądźcie w małżeństwie i sobie tak właśnie mówcie nawzajem. No to z tego wyjdzie chaos jakiś. To nie będzie droga w jednym kierunku, tylko to będzie jakieś udawanie, nie wiadomo czegoś. No albo się idzie jedną drogą do jakiegoś celu, albo się udaje. No to trochę ja to zawsze daję młodzieży, szczególnie takie porównanie. Jak każdy uważa, że każdy ma swoją prawdę, no to jakby to wyglądało, jakbyśmy tak na drodze, kierując samochodami, myśleli sobie, no każdy ma swoją prawdę. No jest obiektywnie jakiś jeden kodeks, którego trzeba się nauczyć i trzeba go przestrzegać, żeby to jakoś szło na drodze. Jak jeden powie, dla mnie zielone światło to znaczy stop, a drugi, że dla mnie czerwone to znaczy jej. Albo, że właśnie na odwrót, prawda? No i się spotka kilka takich, no i co, jeden wielki bałagan i zderzenia, wypadki i tak nieraz właśnie wygląda to nasze funkcjonowanie w Kościele. Każdy ma swoją prawdę i to nie ma znaczenia. No nie, to ma znaczenie, w jaką prawdę wierzysz. I albo wrócimy do Pana Boga, albo będziemy żyli w jakiejś wielkiej fikcji. Jeżeli zaniknie to poczucie, że w Bogu jest obiektywna prawda, no to wtedy Ewangelia staje się tylko jedną z kilku opinii, które są w świecie. A to tak po prostu nie jest, bo to jest Słowo Boże. Jakie tego są skutki? No tragiczne dla nas, bo na przykład podejście do grzechu. Dla jednego to jest grzechem, dla drugiego to samo grzechem nie jest. Ten pójdzie z tym do spowiedzi, tamten powie, nie ma się z czego spowiadać, bo on nie uważa tego za grzech. To już nie liczy się, co uważa na ten temat Pan Bóg, tylko co ktoś uważa na ten temat. To my zaczynamy decydować o tym. My stawiamy siebie na miejscu Pana Boga. Nie polega na tym Kościół katolicki. To nie na tym polega, żeby każdy sobie sam decydował, czy coś jest grzechem, czy grzechem nie jest. Inna pułapka to dostosowywanie, w cudzysłowie, Ewangelii do stylu życia. Czyli popełniam jakieś zło obiektywnie, błędy, ale będę wyłapywał sobie z Ewangelii coś, co mi będzie pasowało i będzie potwierdzało, że robię dobrze. Albo będę tłumaczył, Pan Bóg co prawda mówił tak, ale na myśli miał coś zupełnie innego. No, to jest właśnie przykład, jak można manipulować Słowem Bożym, żeby żyć w jakichś błędach, grzechach i jeszcze uważać, że Panu Bogu to się podoba. Albo na przykład obojętność na nauczanie Kościoła, to jest kolejna konsekwencja właśnie tego relatywizmu. Wielu ludzi w ogóle nawet nie interesuje, co Kościół uczy na ten temat, znaczy Kościół co uczy. No Kościół tylko uczy tego, czego uczył sam Pan Jezus. Więc jest obojętność, to mnie nawet nie interesuje, czy co Pan Bóg na ten temat myśli, czy nie. To jest dla mnie obojętne. Dla kogoś jest ważne, co ja na ten temat myślę. No i z tej obojętności na nauczanie Kościoła, to ja zawsze mówię, to trochę tak, jakby ktoś był rodzicem i swoje dzieci coś im tłumaczył, a to dziecko obojętne mi, co tam rodzic tłumaczy, a niech sobie tam mówi, jednym uchem wpuszczam, drugim wypuszczam. No to domyślamy się, jak skończy to dziecko, że jego finał będzie bardzo zły. Ale my tak właśnie traktujemy sprawy związane na przykład z moralnością w Kościele. No i tak naprawdę to lekceważymy samego Boga, że on nie jest na pierwszym miejscu naszego życia. My, nasze ja, nasza opinia, to jest na pierwszym miejscu. Nieważne już jest dla nas to, co Bóg mówi o tym, że kocha, że nas zbawia, ale też, że wymaga, że daje przykazania, że przypomina trudne prawdy, o których no, nie jest łatwo słuchać, o grzechu, o tym, że ten grzech zniewala, prowadzi do wiecznego potępienia. Tych spraw lekceważyć nie wolno. A więc, żeby sól nie straciła swojego smaku, ona cały czas musi być u źródła, u samego Boga. Wiedzieć, co to znaczy, że ja jestem w tej wierze, w co wierzę. To jest właśnie taka pierwsza pułapka. Druga to jest życie w pośpiechu, życie w przebodźcowaniu. I to nie o to chodzi, że ludzie przestali słuchać dzisiaj Pana Boga, bo Go nie chcą słuchać, a wielu, no owszem, może pewnie i tak, ale przede wszystkim, bo już nie potrafią się zatrzymać, bo już jest taki pęd, takie nakręcenie, taka pogoń nie wiadomo za czym, że już człowiek no, nie jest w stanie wyhamować. I potem, jakie są tego skutki? No nie ma czasu na modlitwę, no bo mam go tak mało, bo jest tyle innych rzeczy, które sam sobie wziąłem na głowę, że no zrezygnuję z tej modlitwy, bo ona mi się wydaje stratą czasu. A jeżeli już się ktoś modli, to nie jest w stanie się skupić, bo jego głowa cały czas będzie pracowała w tych różnych sprawach, które wziął na siebie. Albo na przykład jestem na mszy świętej i rozkojarzony. No w ogóle nawet jak ktoś nieraz się skarży na spowiedzi, że no nie jestem w stanie się skupić na czytaniach, nic nie pamiętam z homilii. No nie wiem, jak to się stało. Ktoś myśli sobie, no z czego to się bierze? No a co chwila sięga po telefon. No to nieraz widzimy nawet, prawda? W kościele ktoś musi sprawdzić SMS-y, bo mu tam coś zawibrowało i tak dalej. No i może jakieś powiadomienie, może coś się dzieje i już głowa gdzieś indziej. Dalej, no skutkiem takiego życia jest chroniczne zmęczenie. I też znowu wielu ludzi wyrzuca sobie, no proszę księdza, znowu w niedzielę nie byłem na mszy świętej, ale proszę mi uwierzyć, ja naprawdę już nie mam na to siły. Ja już jestem tak przemęczony po całym tygodniu pracy, że nie mam w niedzielę na to siły. I ja to po ludzku rozumiem. Ale nie rozumiem, że można do czegoś takiego dopuścić. Bo człowiek wtedy sobie szkodzi i to bardzo potwornie. To tak, jakby ktoś był na pustyni i całe 6 dni ciężko pracował, żeby sobie zapewnić byt, tylko ostatniego dnia zapomniał o najważniejszym. O tym, żeby zachować siłę, żeby pójść do źródła po wodę. Bo ona jest najważniejsza na pustyni. Bez wody nie przeżyjesz. A więc my właśnie przypominamy takiego nierozsądnego człowieka na pustyni. Przez 6 dni zabiegał o wszystko, ale właśnie wtedy 7 dnia, kiedy trzeba pójść po tą wodę, do tego źródła, to on już nie ma na to siły. I wcześniej czy później umiera. Umiera jego dusza, umiera jego wiara. I myślimy, że to się da jakoś pogodzić. No nie da się pogodzić, bo jak to się mówi, pustynia błędów nie wybacza. I tak samo w naszym życiu duchowym. No i też brak ciszy. Z tego zabiegania, z tego huku, natłoku, bodźców, informacji naprawdę trudno nam się zwolnić, a Bóg mówi do nas tylko w ciszy. Bez ciszy nigdy nie usłyszysz Pana Boga. Tak więc bez tego człowiek nie ma szans, by w ogóle żyć duchowo. I jego wiara już jest tylko i wyłącznie jakąś fikcją, jakąś pustą deklaracją. Jest taka trzecia pułapka, w którą dzisiaj wpadamy. To znaczy takie przekonanie, że możemy sobie poradzić bez Pana Boga. Człowiek już może wszystko. Już Pan Bóg nam jest niepotrzebny. Niektórzy mówili, no kiedyś w przeszłości to ludzie musieli się dużo modlić, no bo było wiele zagrożeń, no ale dzisiaj to właściwie udało nam się zabezpieczyć. Wszystkie nasze potrzeby i technika załatwia wszystkie nasze problemy. Tym się zaraz przypomina Titanic. No i ludzie, którzy wtedy zapewniali, skonstruowaliśmy najbezpieczniejszy statek na świecie, niezatapialny. I co? Pierwszy rejs i poszedł na dno. I dzisiaj wciąż jest tak samo. Wydaje nam się, mamy już tak dopracowane domy, zabezpieczenia, samochody, nic nam nie grozi. Technika poszła tak do przodu. Nie ma się czego bać. Nie musimy się modlić. Kiedyś to może te babcie się tam modliły, bo się bały. Już dziś nie musicie się niczego bać. I co? I ciągle ludzie, uważam, chyba żyją w większych strachach i lękach niż kiedyś w przeszłości. Bo ciągle okazuje się, że to zawodzi. A więc to jest nieprawda, że sobie poradzimy bez Pana Boga. Nie bez powodu Pan Jezus powie, beze mnie nic nie możecie uczynić. I te słowa trzeba powtarzać sobie codziennie rano. Boże, dzisiaj bez Ciebie nic mi się nie uda zrobić, a więc bądź przy mnie obecny. Zapraszam Ciebie do mojego życia. I trzeba te słowa powtarzać sobie wiele razy w ciągu dnia. Ja tak robię, bo uważam, że też może mnie jako kapłana spotkać to niebezpieczeństwo, że wydaje mi się, że coś mogę zrobić bez Pana Boga. Nic nie zrobisz bez Boga. Tak więc wielki błąd, kiedy uważamy, że ludzie są w stanie zaradzić wszystkiemu. Kiedy zamiast pójść do Pana Boga po pomoc, to powierzymy bardziej zaufanie nauce. No właśnie dzisiaj, jak ludzie mają jakieś problemy, no to chętniej na przykład wielu z nich pójdzie do jakiegoś psychologa, psychiatry i tak dalej. No nie zaprzeczam, na pewno na jakimś poziomie dobrze, że tacy ludzie są i że pomagają ludziom, ale oni nie mogą zastąpić Pana Boga i nie zastąpią Boga. Ale wielu nie pójdzie do spowiedzi, nie pójdzie pomodlić się do kościoła, nie pójdzie w niedzielę na mszę, ale pójdzie sobie właśnie do takiego specjalisty i uważa, że on może cię ułoży. No nie ułoży. I szybko przyjdzie jakiś bardzo konkretny moment, że to się wykaże. Jest też problemem to, że wielu ludzi odchodzi od kościoła, traci wiarę. Bo mówią, że spowodowały to skandale, jakie są w Kościele i z tego zrodzona niechęć do Kościoła. Na pewno jest faktem, że coś takiego się dzieje w Kościele i dzisiaj nikt temu nie może zaprzeczyć i to nas boli. To mnie też boli osobiście, jak ja słyszę o jakimś złu, które się dokonało przez jakiegoś przedstawiciela Kościoła, czy duchownego, czy świeckiego. Dla mnie to nie ma znaczenia. Ale jest błędem, jeżeli ja bym odszedł od Kościoła dlatego, bo upadł. Jakiś tam ksiądz, jakiś tam biskup czy papież, nie ma znaczenia. Ja nie odejdę od Kościoła, ufam, będę się o to modlić cały czas i modlę się o to. Bo dla mnie Kościół to jest coś więcej niż jakiś tam człowiek, jego słabość. No jak w małżeństwie. No ktoś powie, moja żona, mój mąż doprowadza mnie do szału. No i co, odejdziesz od niego od razu? Może to zrobić raz, dziesiąty, setny? Ale jeżeli wiesz, na czym polega małżeństwo, miłość, to nie zostawisz go, bo tu chodzi o coś więcej. I liczysz się z tą ludzką słabością, bo wiesz, że obok ciebie jest człowiek i tak samo w kościele obok ciebie jest człowiek. To nie ma znaczenia, czy nosi sutannę, czy nie, czy to jest świecki, czy nie. Wszyscy jesteśmy tacy sami przed Bogiem. I trzeba to zrozumieć, że każdy z nas może mieć jakąś słabość. Jasne, że szatan bardziej uderza w kapłanów. Zgodnie z tym, co mówi Pan Jezus, uderz w pasterza, a rozproszą się owce. A więc on wyłapuje zawczasu te ludzkie słabości i uderza. A ten lubi alkohol, no to wuch alkoholem. A ten lubi coś innego, no to mu to dajmy, bo będzie skandal, bo ktoś się zgorszy, bo odejdą, zniechęcą się. Ale to nie na tym ma polegać, żeby się zniechęcać i odchodzić. Bo tutaj chodzi przede wszystkim o samego Pana Jezusa. I cokolwiek by się działo w Kościele, ja chcę w nim być. Bo moja miłość do Chrystusa, ale także do tych ludzi, którzy są w tym Kościele, tak samo słabych jak ja sam, ona mnie ma trzymać w kupie. O to właśnie chodzi i w Kościele, i w małżeństwie, i w rodzinie. Jak się tego nie rozumie, no to wystarczy przeczytać coś tam, prawdziwe czy nieprawdziwe, nawet już ludzie tego nie sprawdzają. I to chyba najbardziej właśnie boli. Dzisiaj każde kłamstwo można ludziom sprzedać i to się łyka, jakby to była najświętsza prawda. Najważniejsze, żeby odeszli, odeszli i odeszli. Jak to ktoś kiedyś powiedział, odchodząc zresztą pod jakimś tam pretekstem od swojego współmałżonka, że no, on to zrobił dlatego, bo sam był po prostu rozpustnikiem i on chciał być w tym bagnie, mieć pretekst, żeby odejść od czegoś, co go wiązało i trzymało w dyscyplinie. I trochę tak jest, jak ludzie odchodzą od tego kościoła, gorszą się czyimś grzechem, upadkiem, ale sami wpadają w jeszcze większe bagno. No tak trochę jest. Kolejna pułapka, w którą wpadamy, to konsumpcjonizm i kultura natychmiastowej nagrody. Tak właśnie uczony jest dzisiaj człowiek, że wszystko ma być łatwe, wszystko ma być przyjemne, natychmiastowe, a wiara, Kościół to jest coś wprost przeciwnego, że u nas to nie jest tak, że wszystko dostajesz od razu, że na to niebo to trzeba sobie ciężko zapracować. Nawet jak się modlisz, to wiesz, że musisz się długo modlić. To nie jest tak, że powiesz, Boziu, daj mi coś i to ci spada z nieba. No nie. Kiedy skarżył się taki jeden ojciec na syna, że bardzo się pogubił i poszedł do jakiegoś kapłana, pustelnika. No i ten kapłan pyta go, a ile się za tego syna modlisz? 3 lata codziennie różaniec odmawiam i Bóg mnie nie wysłuchuje. Ten pustelnik mówi, dopiero 3 lata? Człowieku, przyjdź za 30 lat, porozmawiamy. No właśnie, a my byśmy chcieli, że już, natychmiast. Wiara domaga się trudu. Wiara musi nas nauczyć czekania, dojrzewania do czegoś. No tylko, że właśnie, czy my potrafimy na coś dzisiaj czekać? Jak wygląda nasze przeżywanie Adwentu? Wczoraj tutaj jechałem. No to całe ulice, domy, wielu miasteczek. No to już po prostu jakby był środek Bożego Narodzenia. Światełka, Mikołaje, no choinki, bombki w oknach. No 2 tydzień Adwentu się zaczął, a to już no po prostu samo Boże Narodzenie. Tak samo. Tutaj Wielki Post. A tutaj ludzie już prawie jakby był karnawał, Wielkanoc i tak dalej, bez Wielkiego Postu. No, Boże Narodzenie, bez Adwentu, bez czuwania. No bo chcemy już. Po co na coś czekać? Już najgorzej, kiedy w to wchodzą dzieci, których religijność dopiero się formuje. No tak w życiu nie ma. No nie jest tak, że masz wszystko od razu gotowe. Trzeba na to zapracować. To domaga się trudu. Tak samo w sprawach wiary. No tylko właśnie pytanie, czy jeszcze jesteśmy w stanie być takimi, którzy podejmą ten trud, a nie pójdą właśnie w te gotowce. Kolejna pułapka to jest egoizm duchowy. Liczy się moja duchowość, moje oczekiwania. Wchodzę do kościoła i już mi coś nie odpowiada. Ten ksiądz mi nie odpowiada, tam szaty, liturgia, bo nie jest po mojemu, jakbym ja chciał. No i pytanie, no czego szukam w kościele? Czy traktuję Kościół właśnie jak taką aplikację w komórce, prawda, że wybieram i instaluję tylko to, co mi odpowiada, a to, co kłopotliwe, to już nie za bardzo. Albo traktuję Kościół jako taki rodzaj terapii, prawda, no mam z czymś problem, idę do Kościoła, ale jak już jest dobrze, to już mi Kościół jest niepotrzebny. I tylko ja i moje potrzeby, jacentryzm, nie bogocentryzm, nie chrystocentryzm, tylko właśnie jacentryzm. Czym pachnie twój Kościół? Czy Chrystusem, krzyżem? Czy tobą samym? To jest właśnie pytanie. Ta sól, którą mamy w sobie, mamy mieć w sobie, ona ma pachnieć Ewangelią, a nie moimi oczekiwaniami, czy tylko tym, co ja chcę. Jest wielką pułapką dzisiaj też utrata nadziei i poczucie jakiegoś bezsensu, które troczy wielu ludzi. Mnie osobiście to przeraża, bo to lawinowo wzrasta. Ludzie, którzy przychodzą i mówią, proszę księdza, dla mnie już nie ma nic sensu. Nie dam rady, Bóg mnie nie słyszy. Odebrać sobie nadzieję, to naprawdę dać się wyrwać w bardzo poważnej sprawie od Pana Boga. Musi być nadzieja tam, gdzie jest nasza wiara i religijność i trwanie w tej religijności. Bo bez nadziei, gdybyśmy się patrzyli na to, co dzieje się w świecie czy w Polsce, no to człowiek rzeczywiście zeświruje. Staje się karykaturą samego siebie, chrześcijanina. Istotą naszej wiary jest być człowiekiem nadziei, odebrać sobie nadzieję. No to statek bez sterów. No i też ostatnia rzecz, chociażby można byłoby wiele jeszcze wymienić, to rozbicie wspólnoty i samotność, taki skrajny indywidualizm. Tak dzisiaj wielu ludzi chce funkcjonować, że mi Kościół jest niepotrzebny, jestem człowiekiem wierzącym, dam sobie radę sam, nie potrzebuję księży, nie potrzebuję sakramentów, żadnych wspólnot, sam. Tylko że prawo przyrody tu jest brutalne, bo ono nas uczy wyraźnie, że jednostka w świecie przyrody nigdy nie przeżyje. Stado przeżyje, tak, ale jednostka nie. I tak samo w świecie duchowym. Musisz być we wspólnocie, żeby przejść, przeżyć, żeby się rozwijać. Człowiek duchowo samotny szybko słabnie i odchodzi. I to się bardzo źle kończy, jeżeli człowiek odchodzi od swojej parafii, od swojego kościoła, od kapłana, od spowiedzi, od sakramentów. Wtedy bardzo szybko straci swój smak, staje się takim jednym ziarenkiem soli, któremu wydaje się, że może, nie wiem, posolić całą zupę, przyprawić ją. Żeby przyprawić zupę, żeby dać jej smak, no to musi być cała garść nieraz tej soli. Nie wiem, ile tam może być, tysiąc, kilka tysięcy tych ziarenek. No może dopiero wtedy coś się tam zacznie dziać w tej soli, ale w pojedynkę rzuć ziarenko soli do zupy, no nic nie zmienisz. To jest pierwsza strona tego przykładu. Druga strona przykładu, no to tak jak cała parafia spoczywa na jednej osobie i nieraz tak jest, że przeważnie jest to jakiś tam kapłan, czasami może jakaś świecka osoba, dwie, trzy, cztery osoby. Czy one są w stanie rzeczywiście coś ruszyć w tej wspólnocie? No nie, bo są tylko właśnie jedna, dwie, trzy, cztery osoby. Jak to mówię, jedno, dwie, trzy, cztery ziarenka nie zmienią smaku. Ale jeżeli będzie ich więcej, to wtedy coś może zadziałać. Ale to musi być wspólnota, to musi być grupa. Więc podsumowując, co z tym zrobić, żeby nie wpaść w te pułapki? No, wrócić do podstaw. To jest istota, więc najpierw modlitwa. I to jest pierwsza rzecz, o jaką pytam te osoby w kryzysie. Czy się modlisz? Jak długo się modlisz? Czy modlisz się codziennie? A więc codziennie. Zacząć od 10 minut, ale codziennie. I zobaczysz po jakimś czasie, że to przyniesie swoje owoce. Nawet jeżeli powiesz, że nic nie czuję, nic się nie zmienia, bądź temu wierny. Druga rzecz, i to jest rzecz nienaruszalna, to jest niedzielna Eucharystia. Cokolwiek by się działo, tylko ciężka choroba może zwolnić nas z udziału we mszy świętej. To musi być nasza podstawa. Najważniejsze spotkanie z Chrystusem. I oczywiście powinno być połączone z przyjęciem Komunii Świętej, a więc o to trzeba dbać, żeby móc tą Komunię Świętą przyjmować. I też zadbać o to, żeby ta niedziela różniła się od innych dni tygodnia. No nie ma tu mowy o chrześcijaństwie, jeżeli ja na niedzielę zostawiam całą pracę z tygodnia, której nie zdążyłem zrobić. Właśnie na niedzielę. No, taki dzień na uzupełnienie tych wszystkich moich braków. No nie, ten dzień ma być poświęcony Panu Bogu. Kolejna rzecz, o którą warto zawalczyć i bardzo mocno później wydaje owoce, to jest jakiś element ascezy. Jak Pan Jezus mówi, pewne demony wyrzuca się modlitwą i postem. No, naszym postem to ma być to, że w piątek nie jemy mięsa, ale to jest nic tak naprawdę. A i tak wielu nie potrafi nawet tego dotrzymać. Tutaj naprawdę trzeba czegoś więcej i na szczęście coraz więcej osób to dostrzega i są w tym nieraz bardzo, można powiedzieć, pomysłowi, prawda? Jeden mówi na przykład, że ja mam tak jeden dzień w tygodniu, że w ogóle nie włączam ani telewizora, ani niczego, co by mi sprawiło przyjemność i co jest związane z ekranami. Drugi, że tam lubi grać w gry, no to właśnie w jeden dzień czy dwa razy w tygodniu w te gry nie będzie grał. Ktoś inny, że nie wejdzie na jakieś portale społecznościowe. Ktoś inny, nie wiem, lubi sobie pospać, no to jednego dnia wstanie wcześniej i idzie wtedy na mszę świętą w tygodniu. Właśnie zaczyna dzień od mszy świętej. Jeden mężczyzna mówi, że jeden dzień to zimna woda w kranie, zimny prysznic, tak, dla pokuty. I to jest dobre. To się sprawdza, bo uczy jakiejś dyscypliny, pracy nad sobą. Dalej, spowiedź regularna. No, są tacy, co się spowiadają w sumie tak, jak być powinno, raz na miesiąc i to też przynosi owoce pracy nad sobą. A są tacy, co uważają raz na rok, dwa razy na rok albo raz na kilka lat i uważają, że jest wszystko w porządku. No nie jest wszystko w porządku. Jak ktoś ma maszynę jakąś, na której mu zależy, no to wie, że im częściej do niej zaglądasz, tym będzie lepiej pracowała. Mam takiego kolegę zafiksowanego na punkcie dobrej kawy, to ma taki ekspres specjalny i on naprawdę tam co 2-3 tygodnie rozkręca wszystko, czyści, szoruje i powiem, najlepsza kawa u niego bezsprzecznie z zadbanego super ekspresu. Ale tak samo trzeba na swoją duszę. Napij się takiej kawki z ekspresu, co go tam przez kilka lat nikt nie otworzył, nie czyścił, no to wyobrażacie sobie, jaka dżungla tam w środku jest, a my pijemy taką kawę. No więc co dopiero z naszą duszą, tylko że już człowiek tak ślepy, że tej dżungli w sobie, tych robaków wszystkich, pleśni, grzybów nie widzi. A więc pilnować częstej spowiedzi. Dalej, często czytać Pismo Święte, choćby kilka zdań, ale codziennie to da bardzo dobry owoc. Szczególnie zachęcam do czytania Ewangelii, słów Pana Jezusa, bo to się dzisiaj usiłuje wyrzucić z naszego życia. Pilnować, żeby być w jakiejś wspólnocie, choćby nawet niewielkiej, ale niech to będzie jakaś grupa. Bardzo dobrze, jeżeli w tej wspólnocie jest jakiś kapłan. Bardzo to się dobrze na naszej wierze później będzie to procentowało w naszej wierze. No i też w końcu oczyszczać swoje serce, oczyszczać z treści, które zabijają nasze serce. Dla kogoś to będą treści związane z przemocą, dla kogoś z erotyką, z pornografią, dla kogoś, w ogóle im mniej mediów, tym lepiej dla nas, dla naszego życia duchowego. Im mniej toksycznych treści, niepotrzebnych, toksycznych dyskusji, tym lepiej. Zastanowić się, czy to jest potrzebne. Kolejne wciągnięcie się w jakąś dyskusję, czy na Facebooku, czy gdzieśkolwiek indziej, czy może właśnie poświęcenie i oddanie tego czasu Panu Bogu. A więc też właśnie zadbajmy o to, żeby ten etap naszego życia, przygotowania na spotkanie z Panem Jezusem po raz kolejny przyczynił się do tego, abyśmy mogli usłyszeć, co On ma nam do powiedzenia. Tę prawdę, której potrzebujemy na tym etapie naszego życia, na którym jesteśmy, właśnie po to, żeby móc później spotkać się z Bogiem na wieczność w niebie. Amen.